Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, Zmotoryzowani. Oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry w internecie. Tak jak w zeszłym tygodniu jeszcze mówiłem na antenie Radia Tok FM, od tego odcinka słyszymy się tylko dzięki podcastom, dzięki internetowi, więc witamy wszystkich państwa. Tydzień temu nakreśliliśmy nieco to, jak wyglądały Niemcy Zachodnie po II wojnie światowej. Pan Jerzy mówił o pewnym cudzie, który wynikał z grabieży dokonanej podczas II wojny światowej, ale też pomocy krajów zachodnich. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem co do naszych zmian nadawania, że tylko w internecie, jest duży plus tego, że mamy więcej czasu na odcinek, bo nie będzie to około 15 minut, ale mamy nawet i 20 minut na
odcinek. A czasami musieliśmy pod koniec się bardzo śpieszyć.
Tak, więc teraz będzie i to też nie jest tak, że musimy się trzymać tego, bardziej to płynne jest, więc to takie. No ale wracamy do motoryzacji. Niemcy po II wojnie światowej, zachodnie Niemcy, i umówiliśmy się, że zaczniemy od chronologicznie, od historii motoryzacji w ogóle niemieckiej, więc od Mercedesa.
Auta Hitlera.
Auta Hitlera, tak. Auto Hitlera i wcale nie Mercedes, no bo jak wiadomo, to Benz i Daimler.
Tak, ale już nazwę to już sobie tłumaczyliśmy, że w 1901 roku przedstawiciel firmy Daimlera nazwał tak samochód sportowy imieniem swojej córki, która miała właśnie na imię Mercedes, Mercedes Jelinek, bardzo ładna dziewczyna. Tak więc to o tym już nie ma co mówić, natomiast ja...
Nie za wiele z motoryzacją miała wspólnego, poza
nie
tym,
za wiele, poza to, ale jaki wpływ na motoryzację.
Prawda? Można? Oczywiście.
Poza tym, że to było auto Hitlera, to pamiętajmy, że przed wojną Mercedes był również autem papieży. Mhm. Papieża przecież Piusa. On też jeździł Mercedesem, zresztą to była marka, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo wysoko zawieszona w porównaniu z innymi markami. Jedna z najbardziej cenionych i przed wojną, i po wojnie, o czym dzisiaj zresztą powiemy, bo te Mercedesy nawet powojenne też były chętnie kupowane przez osoby znane i w racji polityki, i z racji przemysłu rozrywkowego. W każdym bądź razie Mercedes miał trochę szczęścia z racji tego, że fabryki były mniej zniszczone. Stuttgart był zniszczony, ale sama fabryka nie do końca. Mannheim tylko w 20% był zniszczony. Tak więc tutaj...
Łatwiej było się podnieść
tak,
po
tylko pytanie teraz,
wojnie.
Co Mercedes będzie produkował po wojnie, bo wiedziano, że raczej będzie to kontynuacja jakiegoś projektu przedwojennego. Przed wojną Mercedes miał kilka samochodów znaczących i tutaj na początku nie wiedziano, bo tak. Najbardziej znany, chociaż w niewielkiej liczbie wyprodukowany, to był oczywiście Großer Mercedes tak zwany, czyli Mercedes 770, ten, którym jeździł Hitler. No on nie wchodził w grę, dlatego że to był zbyt już wyszukany samochód. Oczywiście wszyscy Niemcy go pamiętali, bo to był znany samochód, ale tam był silnik 7,5 litra, no to o czym tu rozmawiać. Zresztą bardzo trwały, niewysilony silnik, bo on miał raptem 150 koni, jak na taką dużą pojemność to niewiele. Ale przed wojną też pojawił się Mercedes 260D i tutaj się zastanawiano, bowiem to był pierwszy w ogóle seryjnie produkowany diesel na świecie. Mercedes 260D, no ten silnik nie był za mocny, bo miał tylko 45, on miał 2,5 litra, ale 45 koni mechanicznych. Wtedy diesle miały naprawdę niewielką wydajność, także prędkość tego samochodu wynosiła tam 95 km na godzinę, więc niewiele.
A dlaczego to zastosowano? Chciano sprawdzić, jak silniki diesla sprawdzą się w tych samochodach takich prywatnych, ogólnie używane?
Dlatego, że wiele firm, na przykład było to dla nich wygodniejsze, że ten samochód miał jako dodatkowy do swoich ciężarowych samochodów i potrzebowało, i wtedy zakupowało w większych ilościach tylko paliwo dieslowskie. Dalej, no był Mercedes 200, w 1937 roku się pojawił, potem on się nazywał 230, jak sama nazwa mówi, no to miał pojemność 2 litrów 230 i na ten samochód liczono, że on będzie produkowany po wojnie, ale okazało się, że nie. Że jednak uznano, że najbardziej udanym projektem przedwojennego Mercedesa był model 170.
Dość klasyczna nadwozie.
Tak, klasyczne nadwozie, zresztą nie oszukujmy się, nadwozie Mercedesa nigdy nie były
nowoczesne,
takie wybiegające w przyszłość. To nie Renault, prawda, czy samochody w ogóle francuskie. Natomiast Mercedes był samochodem takim jak Bentley, jak Rolls-Royce. Nie dyktowali mody. Oni nie wyznaczali kierunku w modzie. Oni wyznaczali kierunki w solidności.
Luksusie.
Prawda? Luksusie. Owszem, to właśnie. Przecież ten Rolls-Royce z początku XX wieku, tam nie było słychać, jak silnik pracuje. To na początku XX wieku to była naprawdę rewelacja. Rolls-Royce na przykład nigdy nie podawał mocy swojego silnika. Mówiąc, że jego moc jest wystarczająca. I tak samo Mercedes robił te samochody luksusowe i nawet taki samochód, który był przed wojną zbudowany w liczbie tam 70 czy 75 tysięcy egzemplarzy, czyli samochód masowy praktycznie. No, ten Mercedes, mówił o Mercedesie 170, to jednak ten samochód miał naprawdę bardzo wysoką kulturę jazdy, przyzwoity silnik i zdecydowano się, że właśnie ten samochód uratuje honor niemieckiej motoryzacji. Typ 170, który po wznowieniu produkcji w 1946 roku, czyli dość wcześnie, nie wszystkie firmy tak się wyrabiały wcześniej, niemieckie, więc ten samochód już się pojawił w 1946 roku i kosztował 7900 marek. Z tym, że ta cena była już po reformie walutowej. Tak. Z tym, że tak, na początku Mercedesy w 1946 roku, mówię, bo one już pojawiły się w 1946 roku, nie myślano jeszcze o odbiorcy cywilnym. Tam była bieda. Pamiętajmy, że do czasu cudu gospodarczego w Niemczech była taka sama bieda jak w Polsce. Ludzie chodzili większa nawet bieda niż w Polsce. Tam naprawdę ludzie głodowali po 1945 roku. Nie mówiąc o tym, że gdzieś tam w jakimś mieście, doczytałem się kiedyś, że w jakimś mieście obliczono i tylko, no, ja wiem, że to tragicznie brzmi, ale co trzeci mieszkaniec był chowany w trumnie.
W okresie, a tak to 45-47.
Tak, bo nie było pieniędzy nawet na trumny. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka bieda panowała właśnie w Niemczech. W każdym bądź razie w 1946 roku uznano, że nie ma co produkować samochodu dla odbiorcy cywilnego, bo i tak nie będzie zbytu na to. I budowano karetki Mercedesa, zresztą bardzo świetnie skonstruowane, i samochody dostawcze, które były niezbędne wtedy, bo trzeba było przewozić zaopatrzenie sklepów, prawda, czy nawet przewożenie, powiedzmy, jakichś przeprowadzki, bo tych przeprowadzek było tak dużo w Niemczech po II wojnie światowej, no bo wiadomo, z wiadomych powodów, że tak. Tyle domów zostało zniszczonych, więc trzeba było gdzieś się sprowadzić, zatłoczyć się, ścieśnić, ale mieszkać gdzieś tam, gdzie taki dom, powiedzmy, był w dobrym stanie.
I czy te pojazdy, które zaraz po II wojnie światowej były produkowane, 1946 rok, to one były na zlecenie rządu wytwarzane?
Nie mogły być wytwarzane na zlecenie rządu. Jeżeli miałyby być wytwarzane, to tylko i wyłącznie na zlecenie okupanta. Z tym, że w tym przypadku nie były robione na zlecenie okupanta, były zrobione za pozwoleniem okupanta. To jest różnica w każdym bądź razie, bo na zlecenie okupanta były na przykład, ale to sobie później powiemy o tym, robione Volkswageny i Ople. Natomiast Mercedes nie. Mercedes był po prostu robiony tylko za pozwoleniem. W 1947 roku okazało się, że już znajdą się nabywcy na ten samochód, więc zaczęto już produkować wersje w pełni osobowe. W 1949 roku ten samochód zaczęto produkować z silnikiem diesla, czyli wrócili Niemcy do diesla. Widocznie było zapotrzebowanie na takie diesle osobowe. Widocznie tak. No ja dokładnie też właśnie, panie Krzysztofie, nie wiem, co było konkretnym powodem. Diesel, ropa być może też wtedy była tańsza znacznie niż benzyna. Może też to właśnie ten... Przecież były reglamentowane paliwa. W Anglii było bardzo długo paliwo reglamentowane. Może łatwiej było ropę zdobyć. Jakieś powody były. Nie chcę tutaj państwa wprowadzać w błąd i mówić coś, czego nie wiem zwyczajnie, ale jednak.
Ale możemy domyślać się, bo wielokrotnie mówiliśmy kiedyś, że silniki diesla były bardziej trwałe. Więc jeżeli na początku
tak,
faktycznie
to też
chciano
jest
iść...
Ekonomiczne były bardziej.
Właśnie. Chciano iść w zapotrzebowanie właśnie samochodów tych towarowych, powiedzmy to, bądź karetek, które też jakiś tam ciężar i też trwałość, no tu musi być, jest dość istotna, więc też jeden z powodów mógł być i tak, i no i oczywiście ekonomia. No więc Mercedes dalej, no ale w pewnym momencie no podjęto decyzję, że w końcu trzeba wrócić do tej motoryzacji prywatnej i
tak, no i zaczęto robić właśnie już w 1947 roku już robiono dla cywilów samochody diesle. Zresztą mało tego, zaczęto robić różne kabrioleta. Mercedes 170S to był kabriolet, no to już tu czysto rozrywkowa funkcja tego samochodu. Zaczęli po prostu Niemcy od 50 roku inaczej na to wszystko patrzeć. Właśnie ten cud gospodarczy zaczynał już dawać o sobie znać i te samochody były produkowane dla celów nie tylko użytkowych, ale również dla celów rekreacyjnych. Z tym, że tutaj jeszcze pamiętajmy o tym, że Mercedes miał jedną bardzo, bardzo duży walor, ułatwienie duże, dlatego że Ford na przykład albo Adler, który się praktycznie nie odrodził po II wojnie światowej, Ford, niemiecki Ford, mówię o niemieckim Fordzie, Adler, to były samo marki, które brały blachę od wytwórni Ambibus, która była w Berlinie. Oni nie mogli bezpośrednio po wojnie rozpocząć produkcji, bo tej blachy nie dostawali.
No tak.
Bo blacha, Ambibus znalazła się w gestii sowieckiej. I te firmy były już w dużo gorszej sytuacji. Mało tego, powiedzmy Horch, Wanderer w ogóle znalazły się w strefie sowieckiej. I tam nie było mowy o rozpoczęciu produkcji. Rosjanie na to nie pozwolili. Rosjanie powoli szykowali się do tego, żeby pozwolić na produkcję w Eisenach, ale był to produkowany samochód, samochód BMW. Potem dopiero świkał i tak dalej. Ale te firmy, które wcześniej znajdowały się na terenie opanowanej, przydzielonej Związkowi Radzieckiemu po 1945 roku, one miały dużo koszmarniejszy start. Mercedes znajdował się w Stuttgarcie, wobec tego w strefie już aliantów i tutaj miał znacznie, znacznie łatwiejszy start. Tutaj taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć. Otóż, a to jest naprawdę ciekawostka, proszę Państwa, Mercedes 170 był produkowany, tak jak powiedziałem, zbudowano ich tam około 70 sztuk przed wojną. Siłą rzeczy bardzo dużo tych egzemplarzy znalazło się na terenie Niemiec wschodnich po II wojnie światowej. Po prostu one tam były przed wojną, ktoś zakupił, ktoś mieszkał, miał ten samochód i one sobie tam były. Otóż w NRD zaczęto te samochody gromadzić. Okazało się, że już w połowie lat 50. te samochody były w bardzo kiepskim stanie, ale zewnętrznie, po prostu wtedy nie było mowy o cynkowaniu dwustronnym blachy. Wtedy samochody były bardziej podatne na korozję, więc te Mercedesy były w doskonałym stanie, jeśli chodzi o płytę podłogową, w doskonałym stanie, jeśli chodzi o silniki, ale ich nadwozie już było dosyć skorodowane. Co NRD robiło? Otóż pojawiła się wytwórnia, państwowa wytwórnia oczywiście, Gerlitz, która to wytwórnia do podwozia i do silnika dodawała nową budę. I ta nowa buda, czyli nowa karoseria, to była karoseria od Wartburga 311. W ten sposób pojawiły się takie niezwykłe efemerydy. Samochód, który nie miał żadnego odpowiednika nigdzie w Europie, bo to był samochód kapitalistyczno-socjalistyczny. Samochód, który miał podwozie, był Mercedesem silnik, natomiast dostawał całą karoserię, ale żeby się różnił od Wartburgów 311, nie wiem, starsi z Państwa na pewno pamiętają, jak te Wartburgi, bardzo ładne samochody, zresztą wizualnie, jak to nie jest ten Wartburg, który teraz jeszcze czasami można spotkać na drogach, ten kanciak, tylko to był taki bardzo ładny, opływowy Wartburg i po to, żeby one różniły się od Wartburgów tych produkowanych w Eisenach, to te Mercedeso-Wartburgi otrzymywały jeszcze chłodnicę z przodu, taką mercedosowską. Czyli to był samochód w kształcie Wartburga, ale tę chłodnicę miał od Mercedesa, potężną, taką wielką chłodnicę. To jest ewenement, to jest coś niezwykłego, to jest coś nieprawdopodobnego, ale takie samochody rzeczywiście powstawały, powstało ich tam nawet chyba kilka tysięcy.
Gwiazdę Mercedesa na przodzie też miał?
Nie miał gwiazdy, miał tylko tę chłodnicę. Ale jeżeli Państwo sobie wyklikacie w internecie, jestem przekonany, że jeżeli wyklikacie sobie Mercedes Wartburg 311 albo Mercedes 170, lepiej Mercedes 170 Wartburg 311, te cztery słowa, jestem przekonany, że znajdziecie tam informacje o takim niezwykłym samochodzie. Taki samochód był budowany w NRD przez 5 lat, od 56 roku do 1961 roku. To jest taka ciekawostka. Natomiast wracamy już do naszego Mercedesa.
Mercedesa zachodniego.
Zachodniego. No, musiał Mercedes coś pomyśleć o tym, żeby budować jakieś samochody, nie tylko te przedwojenne, ale żeby dać jakiś nowy projekt, coś przyzwoitego, nowego.
No i jednak trochę moda idzie i też wchodzi do Mercedesa odrobinę.
Oczywiście, już lata 50., no to już jest to są inne samochody niż w latach 30. były. I w ten sposób powstał pierwszy nowy samochód marki Mercedes po wojnie. Był to samochód Mercedes 300. Tak, 300 z dużym silnikiem. Zresztą silnik był wzorowany na projekcie przedwojennym. To był sześciocylindrowy silnik. Jak sama nazwa 300 u Mercedesa, co to oznacza? Że silnik miał 3 litry pojemności. Silnik miał dwa gaźniki. Dość sporo mocy, bo 115 koni mechanicznych. I to był dosyć długi, elegancki samochód, zwany Adenauerem. On miał 5 metrów długości. Dlaczego tego Mercedesa nazywano Adenauerem? Dlatego, że właśnie Konrad Adenauer, kanclerz Niemiec, sobie tam chyba 6 czy 7 sztuk ich zabrał. I mało tego, Adenauer kazał wszystkim gościom, którzy odwiedzali Mercedesa, którzy odwiedzali Niemcy zachodnie, wtedy mówiło się NRF, nie RFN, tylko NRF, kazał jeździć właśnie Mercedesem, woził ich Mercedesem. Co było dosyć niewygodne, szczególnie gdy NRF został odwiedzony przez prezydenta Eisenhowera. Jednak Eisenhower musiał tym samochodem Mercedesem jeździć i był wożony samochodem Mercedesem.
A jemu się pewnie trochę kojarzył dalej Mercedes.
Oczywiście, no jak najbardziej, więc zresztą bardzo źle Amerykanie na to zareagowali, bardzo to się nie podobało, że Eisenhower nie znalazł sobie tyle siły, żeby po prostu odmówić i poprosić o inną markę samochodu.
Ale samochód piękny,
tak.
Dość wypukłe nadkola są i z przodu i z tyłu. Dalej oczywiście chłodnica pokaźna, bym powiedział.
No to dopiero przekleństwem Mercedesa stało się w latach 90. Będziemy o tym mówić. To i BMW, i Mercedes miały poważny problem w latach 90. z racji tego, że ich charakterystyczne elementy, które wytworzyły się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, były elementami pionowymi. A w latach 90. konstrukcje samochodu wyglądały tak, że nie posiadały one żadnych elementów pionowych. Przyjrzyjcie się Państwo na przykład Fiat Bravo, jakie miał wąskie szparki, reflektory z przodu. Wszystko było elementy poziome. A tu nagle jak zachować ma Mercedes swoją pionową chłodnicę, a BMW podwójnie pionową chłodnicę, prawda? Bo to była ta taka położona ósemka. Tak więc tutaj to były problemy, natomiast w latach 50. to nie stanowiło żadnego problemu. Zresztą ja powiedziałem, że tam było dużo rozwiązań z przedwojennego Mercedesa.
Mercedesa.
Z przedwojennego Mercedesa W159, tam rurowa rama, powiedzmy elementy karoserii, te mocno właśnie, co pan mówi, zarysowane błotniki. Po prostu zachowała się dokumentacja starego Mercedesa. Tak jak niektóre fabryki nie miały dokumentacji, to wszystko spłonęło, tak w przypadku właśnie Mercedesa, fabryki w Stuttgarcie, zarówno w Stuttgarcie, jak i tam w Mannheim, te fabryki w dużej części ocalały i dokumentację się zachowało. Jeśli chodzi o konstrukcję tego, z tym, że postrzegano go jako samochód absolutnie nowy. To, że miał jakieś tam zapożyczenia ze starszego modelu, na to nie zwracano uwagi, nawet większość osób o tym nie wiedziała. Natomiast, bo 159 był prototypem, 159 nie był produkowany seryjnie, ten przedwojenny. To był prototyp, więc ludzie go nie znali zwyczajnie. Natomiast konstrukcja była dosyć nowoczesna, bo tam było niezależne zawieszenie, były drążki skrętne, sterowane elektrycznie. Na przykład Lux Sport też miał sterowane drążki skrętne przed wojną, ale ręcznie. Polski samochód przedwojenny, prototyp. Natomiast tutaj w Mercedesie 300 te drążki były sterowane elektrycznie z deski rozdzielczej. Więc praktycznie siedząc w samochodzie, nie wychodząc z samochodu, można było regulować wysokość zawieszenia w zależności od tego, po jakiej drodze się jeździło, co było rozwiązaniem niezwykle nowoczesnym, bo same regulacja zawieszenia już istniała przed wojną, ale żeby to nie wychodząc z samochodu, tylko przyciskiem robić, no to było... Zresztą wnętrze było bardzo eleganckie w tym samochodzie. Jak to Mercedes? No on nie szedł poniżej pewnego poziomu. Samochód Mercedes 300 miał całe wnętrze wypełnione drewnem, najwyższej jakości. Tam nie tylko deska rozdzielcza, bo ramy okien były drewniane, i pod szybie, czyli ten element pomiędzy deską rozdzielczą, a szybą też był cały z drewna. Oczywiście drewna lakierowanego na wysoki
ciężar powierzch. Też spory.
Ja wiem, czy drewno... No plastik jest tańszy, lżejszy, ale metal nie do końca. Z tym, że metal jest cieńszy, no też fakt. No w każdym bądź razie, no Mercedes specjalnie na ciężar nie zwracał uwagi. Miał na tyle mocne silniki, że nie musiał się tym martwić. W wersji dobrze wyposażonej, ale to już niestety za dopłatą, można było otrzymać radio w tym samochodzie, co też było absolutną nowością.
A tak jak w przypadku Warszawy specjalnie robione radio dla Mercedesa?
Proszę pana, w Niemczech było tak dużo różnych radioodbiorników, że nie trzeba było dedykować specjalnie radia dla Mercedesa, bo każde mogło być. W Warszawie było radio, bo to było jedyne samochodowe radio produkowane w Polsce, więc siłą rzeczy było dedykowane do Warszawy, bo w innym samochodzie nie było nawet miejsca
na
radio.
No i jedyny samochód, który był produkowany wtedy z miejscem miejscem na radio.
No właśnie. Nie, już bo Warszawa produkowana była od 1951 roku, natomiast radio Żerań było produkowane chyba od 57, więc już się pojawiła syrenka. Tyle, że syrenka nie miała miejsca na radio,
no
bo proszę państwa, nie było takie radio, że nawet mogliśmy je zawiesić pod deską rozdzielczą. To było radio, które składało się oddzielnie z zasilacza, oddzielnie z radia. Samo radio miało wysokość, nie wiem, dzisiejszej małej kolumny głośnika, który mamy w mieszkaniu na regale stoi. Tak więc to były takie drobiazgi właśnie. No ale tutaj seryjny Mercedes radia nie miał, ale w wyposażeniu mógł to radio mieć. Seryjny Mercedes miał dobre osiągi, bo tak jak powiedziałem, to był całkiem przyzwoity silnik o mocy 115 koni mechanicznych.
No właśnie, bo tak patrzę, podglądam tutaj w internecie.
A to pan ma łatwiej, bo pan ma internet przed sobą. Ja niestety, pamięta, ja mam tylko szklankę z wodą.
Pan ma taką głowę do motoryzacji, że pamięta i ma ten obraz na pewno. Ale właśnie miałem zapytać, przecież pół samochodu to maska.
Ale to się podobało. Panie Krzysztofie, to się podoba do dzisiaj. Nie zgodzę się.
A ja nie mówię, że to brzydkie, tylko chciałem zapytać, co
niech
pod tą maską było, że taka długa
człowieka
musiała być.
Jest pół samochodu maska. Ja jak młody chłopak uwielbiałem samochody Ford Capri. One mi się tak podobały. To były kiepskie samochody, ciasne, ale one miały tak długą maskę, że wizualnie, no, to było było moje marzenie zawsze. Natomiast tutaj seryjny Mercedes osiągał prędkość 160 km na godzinę, proszę Państwa, to był prawdopodobnie, ja nie wiem, ale wydaje mi się, bo nie znam żadnego innego, to był najszybszy seryjnie produkowany samochód bezpośrednio po wojnie. 160 km na godzinę w 40 latach, proszę Państwa, to było coś. To było naprawdę już, to było bardzo, bardzo dużo i właściwie można było tę prędkość osiągnąć tylko na autostradach niemieckich, które częściowo zachowały się, częściowo były zniszczone, ale w większej części się zachowały.
No ale to te autostrady już betonowe.
Betonowe.
Takie, betonowe.
Tak, tak, ale to były nie takie autostrady betonowe, jak później w NRD, że między betonem
że
a betonem to samochód podskakiwał, tylko to był beton jeszcze przylegający do siebie. Tu jako ciekawostkę Państwu powiem, proszę Państwa, że za czasów Gomułki my żeśmy kupili te Mercedesy. Tylko trochę później, za czasów Gomułki, już następną ich, znaczy po liftingu, zliftingowane. 4 limuzyny i 2 kabriolety. Kabriolety były po to, żeby brać udział w jakichś tam, prawda, przejazdach takich efektownych wśród ludności, wśród spontanicznie reagującej ludności, więc te samochody były. Poza tym to był... tutaj mamy do czynienia, że chociaż raz przywódcy byli w zgodzie, i gwiazdy show biznesu były w zgodzie. Mhm. Bo tak to zawsze oni się tam kłócą, prawda? A tutaj wszyscy byli w zgodzie, bo wszyscy uważali, że Mercedes 300 jest to naprawdę udany samochód i dlatego on miał bardzo dużo różnych osób, właścicieli. Przecież Reza Pahlavi, szach Iranu miał. Król Grecji, Paweł I. Cesarz japoński Hirohito.
Też miał tak.
Tak. Uważany za Boga. Haile Selassie, etiopski szeka. A z gwiazd, jeśli chodzi o show biznes, no to Gary Cooper nim jeździł, Anthony Quinn, Yul Brynner, taki łysy aktor. No i kobiety tym samochodem jeździły. Rzadko się zdarza, żeby te samochody podobały się, żeby jakiś samochód podobał się kobietom i mężczyznom, bo tutaj jeździła i Maria Callas, i Zsa Gabor, i Sofia Loren, i Lolo Brigida. Także naprawdę dużo osób bardzo, bardzo sobie ceniło ten samochód. On był naprawdę elegancki. Nawet samo umieszczenie koła zapasowego w Mercedesie było charakterystyczne, dlatego że ono było tak umieszczone, że w przypadku awarii nic nie brudziliśmy, co było w bagażniku, bowiem ono było umieszczone pionowo przy ściance bocznej. Mhm. Ponieważ Mercedes był dużym samochodem, chociaż Goła też miał duże, no to ono się tam mieściło. Czyli nie trzeba było, tak jak w większości dzisiejszych samochodów, wyjąć cały bagaż na brudną, zakurzoną ulicę, żeby dostać się do koła zapasowego. Ono po prostu pionowo sobie stało. Podobne rozwiązanie, proszę Państwa, miała syrena. Także tutaj, co łączy syrenę z Mercedesem? Umieszczenie koła zapasowego.
Jak zwykle polecamy zobaczyć zdjęcia tego samochodu. Naprawdę wyjątkowej klasy samochód. Nie dziwię się wcale, że i wszyscy politycy, a przynajmniej duża część polityków i znani ludzie, dzisiaj byśmy powiedzieli celebryci, ale artyści, aktorzy, upodobali sobie ten samochód, naprawdę przepiękny. Polecam szczególnie znaleźć takie zdjęcie, które faktycznie pokazuje deskę rozdzielczą tego samochodu.
Dzieło sztuki.
Czy to było dzieło sztuki, naprawdę, i to widać, że było zrobione i z pomysłem, i z sercem włożonym, i dbano o każdy szczegół. Ja uwielbiam kierownicę i wszystkim polecam, żeby zobaczyć, bo to naprawdę wyrzeźbienie tej kierownicy.
No tak, a ja polecam, żeby zobaczyć swoje. Właśnie, wyklikać Mercedes 170 Warburg 311, zobaczycie Państwo przedziwny samochód efemeryty.
Dobrze, to skoro mamy taką możliwość, na dziś skończymy, a raczej na ten odcinek skończymy. Myślę, że o Mercedesie jeszcze warto jeden odcinek poświęcić, bo...
Może nie cały, ale ja bym powiedział o Mercedesie 300 SL, sportowym samochodzie, bo to był samochód legenda. Potem kiedy indziej jeszcze będziemy mówili o drugiej połowie lat 50. Natomiast tutaj to jest pierwsza połowa lat 50. o tym samochodzie, bo od razu słuchacze nam zarzucą, że nie mówiliśmy o samochodzie, który uznawany był przez wielu fachowców za najpiękniejsze sportowe auto XX wieku.
To z przyjemnością to robimy i na koniec tylko proszę mi powiedzieć, ta zwykła 300 to w ilu wersjach była?
W ilu wersjach? A to trzeba było w internecie sprawdzić, bo ja prawdę powiedziawszy tego nie wiem, ale była na pewno produkowana w wersji czterodrzwiowej, być może w jakiejś usportowionej wersji. Nie wiem, panie Krzysztofie, nie wiem, nie będę mówił, bo to jest do sprawdzenia w internecie, więc ja... kabriolety na pewno były robione, bo to były tak jak i 170 no, S-ki.
No, musiały być kabriolety, bo przecież dach taki materiałowy, tak, mi się kojarzy.
Na pewno wersjach... Dlaczego? Dlatego, że podaż to wymuszała, tam patrzono, popyt to wymuszał, tam patrzono na popyt, prawda? W państwach kapitalistycznych popyt nie miał znaczenia, bo i tak wszystko ludzie kupowali. Natomiast tam chodziło o to, żeby przypodobać się klientom, więc tych wersji było więcej. Wiem, że był na pewno kabriolet, wiem, że był limuzyna, ale może jeszcze jakieś wersje było, tego już nie pamiętam.
No dobrze, to kończymy. Do usłyszenia w przyszłym odcinku. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję również.
Krzysztof Woźniak, zachęcamy za tydzień kolejny odcinek. Tak jak mówiłem, w podcastach w internecie będziemy się słyszeć teraz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.